Znaczy, może jestem najmłodszy do tego grona, ale cały czas wierzę, że tak rzeczywiście nie jest.
To jak wysoka jest pańska naiwność?
Że da się merytorycznie jednak tutaj też wspierać, rozwijać miasta, ale no, chociażby no mamy przykład cały czas, no będę teraz troszeczkę złośliwy, ale no poprzednią tak kampanię wyborczą prezydencką, tak, w zeszłym roku, gdzie no wprost i no w taki sposób bezczelny cały czas mówiono, że liczą się znajomości, a nie merytoryczna oferta przygotowana przez włodarzy miasta.
Czy może nie tyle znajomości, co większa siła nacisku na decyzje, które zapadają w Warszawie?
No tak, ale te decyzje w Warszawie powinny być podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie merytorycznych przesłanek, tak, a nie tego, kto taką czy inną ofertę składa. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba oceniająca sprawdza, tak, kto rządzi danym miastem i na tej podstawie podejmuje decyzję, no to to jest właśnie ten sposób prowadzenia polityki, który spowodował to, że jestem członkiem stowarzyszenia Starga 21, a nie jakiejkolwiek partii politycznej.
Czyli podziela pan jednak zdanie, że opiniowanie pewnych wniosków o dotacje z centrali jednak nie jest wolne od pewnych preferencji politycznych.
No jak tutaj słyszymy od pani starosty, tak, no to mogą takie być sytuacje i wydaje mi się, ale to dotyczy wszystkich partii politycznych. To nie jest jakieś tutaj tylko i wyłącznie tak kamyczy do ogródka obecnego obozu rządzącego, ale wydaje mi się, że to na przestrzeni lat jest problem.
I pańskim zdaniem takie samo kryterium będzie obowiązywać w ramach nowego pakietu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dla miast średniej wielkości?
No to już nie do mnie pytanie.
Które mają otrzymać między innymi wsparcie kapitałowe w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Podpisano już kilkanaście umów z pierwszymi samorządami. Zdaniem państwa, czy to może być skuteczny instrument, który ewentualnie pobudzi pewne projekty i inwestycje? Marcin Przepióra, przewodniczący Rady Miejskiej Stargardu. Bo Starga chyba jest tym miastem średniej wielkości, które się wpisuje w ten plan Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Mam nadzieję, że szansę będziemy mieć. Myślę, że urzędnicy są i w mieście, i w powiecie, i w poszczególnych gminach chyba przygotowani na to, żeby jeżeli taka perspektywa się otworzy, żeby na pewno z niej skorzystać. Jesteśmy tutaj chyba wszyscy dobrymi przykładami tego, że jak tylko można występować o jakieś dodatkowe fundusze, o inwestycje czy o projekty, to robimy to i myślę, że z dobrym skutkiem. Stąd też ja mimo różnych tutaj doświadczeń jestem optymistą i mam nadzieję, że uda nam się te fundusze w jakiś sposób pozyskać.
Jacek Liwak, burmistrz Szczyńska, skoro nie jest pan tak do końca optymistą, już pan zdążył wodorośleć i pozbyć się dość dużej dozy naiwności, która czasem przeszkadza w codziennym życiu. Jak pan zamierza planować swoje inwestycje ujęte w tegorocznym budżecie Ińska?
No właśnie dlatego, że jestem realistą, bo też nie pesymistą na pewno. Dlatego, że jestem realistą, to tak skrojony jest nasz budżet, na jakie mamy, znaczy, no, na takie tak, znaczy, no, są potrzeby, jakie mamy potrzeby, tak kroimy też budżet. Koderka jest krótka, już tu dzisiaj padło takie stwierdzenie, więc robimy to, na co nas stać. Przy budżecie 14 milionów, który w większości pochłaniany jest przez oświatę, przez jakby bieżące funkcjonowanie gminy na inwestycje, naprawdę zostaje bardzo niewiele. Wracając do tych wszystkich dofinansowań, wszelkich możliwych dotacji, ja nawet nie przyglądam się projektom, gdzie poziom dofinansowania jest na przykład na 50-67%. Patrzę tylko na takie projekty, gdzie można uzyskać 90-85%, bo tylko wtedy nas stać realnie na to, żeby je dofinansować. I tak też właśnie będzie się działo w tym roku, bo nasze zamiary...
A sprawdzi pan Fundusz Inwestycji Samorządowych, taką nową instytucję powołaną wspólnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju, dedykowany gminom i miastom średniej wielkości?
Sprawdzę wszystko, tylko że my akurat nie jesteśmy miastem średniej wielkości. Myślę, że my jesteśmy jednak miastem maleńkiej wielkości, co nie zmienia faktu, że też chcemy lepiej żyć. Ale wracając, bo myślę, że pytał pan o to, co chcemy zrobić w 2018
wiadomo,
roku.
Wiadomo, że już w kwestii drogowej niewiele.
W kwestii drogowej możemy tylko starać się łatać wyrwy w drogach, w ulicach. Jest to szczególnie trudny rok przez aurę chyba też przede wszystkim. I to jest jakby drugie wyzwanie, czyli wszędzie pojawiająca się woda, która też te drogi skutecznie niestety niszczy. Natomiast jeśli chodzi o inne wyzwania, to myślę, że takim ciekawym wyzwaniem bardzo prospołecznym jest budowa, może nie budowa, ale powstanie przedszkola publicznego, którego w Ińsku od 20 kilku lat nie było. W momencie, kiedy ja zasiadałem w fotelu burmistrza w 2014 roku, mieliśmy punkt przedszkolny, który oferował 20 około miejsc. W tym momencie my chcemy zrobić przedszkole w pełnym wymiarze. no jak na taką małą gminę Ińsko, to nie jest aż jakiś tam dramatyczny wymiar, bo my mówimy o tym, że będziemy mieli teraz 3 grupy, 3-latków, 4-latków, 5-latków i w każdej znajdzie się 25 osób. Nawet mamy tu dokładnie policzone, że tak to w tych dzieci właśnie jest. Ale to jest wreszcie taki krok, który pozwoli młodym, zwłaszcza ludziom, na rynku pracy się może bardziej rozejrzeć, bo te dzieci będą mogły wreszcie pójść do przedszkola, publicznego przedszkola, którego, podkreślam, nie było 20 kilka lat.
To będzie taka jedna wasza główna sztandarowa inwestycja w tym roku?
Nie, nie, nie. My w tym roku przede wszystkim też takim trochę uporem maniaka staramy się inwestować w to, co jest najcenniejsze na terenie naszej gminy, czyli w turystykę. Może nie stricte w turystykę, tylko w infrastrukturę turystyczną.
To będzie ta wieża, czy jej nie będzie?
Właśnie, właśnie do tego zmierzam. Nasza gmina zaprojektowała tak zwaną ścieżkę edukacyjną na wodzie. W ramach tej ścieżki znajduje się wiele obiektów. 2 z tych obiektów to jest właśnie wieża widokowa. 26-8 metrów, to dokładnie nawet nie pamiętam. A drugi to nowy pomost, tak wyczekiwany przez wszystkich. I już te projekty zostały złożone do wykonawcy tego całego projektu, bo projekt prowadzi Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Jako jedyny partner w tym całym projekcie dostarczyliśmy parkom już 2 projekty. I to jest właśnie projekt wieży widokowej i projekt pomostu. I lada moment oczekujemy, że będą ogłoszone przetargi na wykonawstwo tych obiektów. Jeśli wszystko poszłoby dobrze, to myślę, że z pewnością oba te obiekty w tym roku powstaną.
I tutaj stawiamy kropkę, obserwując działania niewielkiej gminy Ińsko, ale z ambicjami i z dużą dozą zdrowego rozsądku. Teraz kolejny wątek, który budzi emocje wśród samorządowców, szczególnie w tym roku wyborczym. Jest już uchwalona przez obie izby parlamentu ustawa, która wprowadza nowelizację kodeksu wyborczego. Przypomnijmy najważniejsze jej zapisy. Wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, proporcjonalność wyborów do rad gmin czy obowiązek transmitowania sesji rad i sejmików, zwiększona transparentność procesu wyborczego oraz przywrócenie głosowania korespondencyjnego osobom niepełnosprawnym, wydłużenie kadencji rad gmin, a także burmistrzów i prezydentów, a także wójtów z 4 do 5 lat i ograniczenie tej kadencji do 2. Czy kodeks znowelizowany w obecnym kształcie będzie dalej budzić emocje, czy raczej można spodziewać się jeszcze kolejnych zmian przed wyborami? Jeszcze Jacek Liwek.
To może ja właśnie, bo ja jestem akurat burmistrzem. Powiem tak, mnie te zmiany aż tak bardzo nie oburzają.
Spodziewał się pan takich właśnie zmian?
Trudno powiedzieć, czy ja się tego spodziewałem. Niespecjalnie się tym interesuję, bo ja nie jestem politykiem, który ma na takiego typu rzeczy wpływ.
Ma pan szansę na 2 kadencje kolejne, już tym razem ostatnie? 5-letnie? Proszę? Ma pan szansę na 2 kadencje?
A to już decydują wyborcy. Ja na pewno będę się starał, bo jeśli człowiek, mówiąc kolokwialnie, rozgrzebie kilka tematów, to chciałby je dokończyć, tak? Natomiast ten wynik wyborczy będą podejmowali ten werdykt mieszkańcy mojej gminy. Ja mogę mieć tylko nadzieję na to, że on będzie pozytywny, ale to się okaże. Nie oburzają mnie aż tak bardzo te zmiany. Zmiany są konieczne. Może co innego mnie w tym wszystkim niepokoi, że zmiany są adresowane tylko do tego środowiska samorządowego. Dlaczego panowie i panie w Sejmie, w Senacie nie widzą potrzeby, żeby na przykład ograniczyć też do 2 kadencji możliwość bycia posłem czy senatorem?
Pytanie otwarte.
Pytanie otwarte. Byłoby to trochę uczciwe. Dlaczego nie mówi się na przykład też o wydłużeniu chociażby kadencji Sejmu? Dlaczego mówi się właśnie o tej proporcjonalności? Dlaczego się chowa temat tych jednomandatowych...
Zostały okrojone. Jednomandatowe okręgi wyborcze.
W przypadku małych gmin akurat zostaje po staremu i ja się z tego cieszę. Ale mówię... Nie niepokoi mnie to, że są zmiany. Niepokoi mnie to, że te zmiany nie dotyczą wszystkich.
Grzegorz Polak, Stowarzyszenie Stargard 21. Jak przyjęliście ten ostateczny projekt uchwalony już przez obie izby parlamentu? Czy skończyło się na strachu, który miał wielkie oczy, czy spodziewacie się jednak dalej, mówiąc brzydko, majstrowania przy poszczególnych przepisach ordynacji?
Znaczy to na pewno nie jest tak, że te zmiany, które teraz są wprowadzone, to jakoś zwiastują koniec demokracji i w tym momencie nie będzie wolnych wyborów. Największe zagrożenie, jakie ja widzę w tym momencie, to jest bardzo spora ingerencja w organy, które te wybory mają organizować, no bo tutaj będą całkowicie upolitycznione w tym momencie.
Tak zupełnie całkowicie?